środku dnia.
Dziś w Poznaniu dwa ważne wydarzenia naukowe. Otwarcie Centrum Szyfrów Enigma i Noc Naukowców. O tych wydarzeniach nieco opowiemy, ale także porozmawiamy o naukach ścisłych. Czy w czasach komputeryzacji powszechnego posiadania smartfonów wiedza matematyczna jest nam jeszcze do czegokolwiek powszechna? Czy matematyką będziemy zajmować się wyłącznie w wąskich grupach specjalistów, a zwykły zjadacz chleba za kilka lat, dodając 20 do 30, będzie używał kalkulatora w telefonie? Wiele lat temu nasz redakcyjny kolega Szymon Mazur wpadł na pomysł, żeby w Poznaniu powstało Muzeum Enigmy. Miało upamiętniać poznańskich kryptologów. Henryk Zygalski, Marian Rejewski, Jerzy Różycki na początku lat 30. złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigmy. Pomysł Szymona był taki, żeby powstało muzeum, no coś takiego w sumie między muzeum a centrum edukacji. Otwarcie dla zwiedzających będzie jutro o 10:00. Dzisiaj w tej chwili właśnie trwa uroczystość otwarcia tego muzeum. No i najpierw porozmawiamy z dyrektorem centrum Piotrem Bojarskim, jak właśnie ta Enigma działała.
Maszyna szyfrująca Enigma była maszyną wirnikową, opartą na kombinacji różnej ilości wirników, trzech, czterech, potem kolejnych dokładanych, która to kombinacja była jeszcze podbijana przez tak zwaną łącznicę, czyli przez kolejne mutacje możliwości łączeń różnych wyjść tak zwanych. To był mechanizm, który powodował, że przekaz tradycyjny, napisany alfabetem jawnym, znanym nam, był przemieniany pod wpływem dosłownie chwili, ułamka chwili, pod wpływem konkretnego ustawienia wirników Enigmy w inny przekaz i ten przekaz mógł być potem odczytany też tylko i wyłącznie na tej zasadzie, że te unikalne ustawienie wirników Enigmy, która przekazuje informacje, zostaje odtworzone na innej Enigmie identycznej. Pozornie był to przekaz nie do złamania, jak się okazuje, można było matematycznie do tego podejść, można było znacznie zawęzić pole możliwości tych kombinacji. Polacy to dokonali. Mało tego, Polacy, opierając się na znajomości pewnej psychologii, psychiki niemieckiej, potrafili nawet określić, jak pierwsze początkowe frazy klucza mogą wyglądać i rzeczywiście trafili, bo znali niemiecko-prymieckie przywiązanie do pewnych schematów, do pewnych porządku. To przez pierwsze lata bardzo pomagało w deszyfrowaniu Enigmy. Dzisiaj już maszyny wirnikowe nie są tak powszechnie stosowane jak kiedyś, ale można powiedzieć z dużym przymrużeniem oka, że one były pradziadkami dzisiejszych komputerów.
Wyglądają trochę jak maszyny do pisania, tak z zewnątrz, z daleka.
Bo w sumie one służyły przekazywaniu informacji pisanej. Ta wklepywana informacja była przetwarzana na system kodowy, który był już zupełnie, wyglądał już zupełnie inaczej, na system ciągów liter, znaków, cyfr. No wtedy tak to wyglądało. Dzisiaj komputery też właściwie opierają się na tej samej zasadzie, przynajmniej jeśli chodzi o tę kwestię fizyczno-techniczną, bo przecież mamy klawiatury, które właściwie troszkę odtwarzają układ maszyny do pisania.
Tyle Piotr Bojarski. No, czy centrum będzie tylko miejscem przymusowej wizyty, szkolnej wycieczki, czy też zachęci młodych ludzi do nauki, do zaprzyjaźniania się z nielubianymi na ogół fizyką i matematyką? Zdecydowanie to drugie, uważa wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.
Centrum Szyfrów Enigma jest tym miejscem, które właśnie jest dla wszystkich i taki był też cel. Zaczyna się od tych znanych z książeczek dla dzieci zygzaków z miejsc A do B, a dziś kończy się po latach na łamaniu szyfrów.
Zgadza się. Matematyka zresztą jest taką nauką, która na pewno uczy też życia, bo jest jakiś początek, jest jakiś koniec. Tak? Dzieci też muszą się uczyć przyczyn nowości. W swoim życiu wszystko to, co dzieje się dookoła, ma różne też przyczyny i też decyzje, które podejmujemy, a dzieci się muszą tego uczyć od małego, muszą też mieć świadomość swoich konsekwencji pewnych działań, albo jaka też droga prowadzi do celu, jaką drogę też budować, że to wszystko nie jest tak, że będzie podane na tacy, więc jakby myślę, że to są też takie rzeczy, które nie tylko będą poprzez właśnie tego typu zabawę, no w tym przypadku leci zabawę, ale uczyć po prostu pewne rzeczy, które tak naprawdę wyrabiają pewne nawyki, pewien charakter, który tak naprawdę jest istotny w życiu i tak sądzę, że to jest też inne przesłanie, jeszcze jedno przesłanie też centrum, praca w grupie, współpraca.
Czy wychodząc stąd zainteresujemy się bardziej fizyką, matematyką?
Ja myślę, że nie tylko nauki ścisłe, ale też myślę, że też historia chociażby. Ktoś, kto właśnie interesuje się historią, być może również zwróci się ku matematyce. Ktoś, kto ma ten umysł ścisły, zainteresuje się też historią.
Piotr Bojarski, kierownik Centrum Szyfrów Enigma. To jest ekspozycja, która moim zdaniem intryguje, inspiruje i wciąga do zabawy, która pokazuje złożoność świata matematyki, ale też jego logiczność. Każdy, kto przejdzie ten kurs szyfrów, będzie potrafił pewne rzeczy logiczne wiązać w większe całości i będzie, myślę, też mądrzejszy o zwykłą umiejętność ukrywania informacji.
Co to jest? Może podejdźmy do tego.
To jest bardzo proste urządzenie, które pokazuje, jaki był schemat działania maszyny szyfrującej Enigma.
Na obrzeżach mamy litery.
Koło przypomina troszkę koło fortuny. Widzimy tutaj na przykład, że w tej pozycji literka M była przemieniana na literkę A na przykład, prawda? Tu mamy koła zamachowe, różnorakie, przekładnie zębate, o, dają taki dźwięk, które również pokazują, jak przekazywano informacje, jak informacja przekładała się poprzez kolejne koła zębate.
Czy w takim wieku już można się zarazić właśnie nauką?
To jest najlepszy wiek, żeby chwycić bakcyla.
Jacek Butlewski rozmawiał z wiceprezydentem Mariuszem Wiśniewskim, no i z Piotrem Bojarskim, a w naszym studiu profesor Wojciech Celary z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, dzień dobry.
Jest pan właśnie przykładem tego łączenia różnych nauk, o czym przed chwilą mówił Piotr Bojarski. Jest pan absolwentem informatyki na Politechnice Poznańskiej, a pracuje pan na uczelni, wydawałoby się, ekonomicznej,
tak.
czyli łączy pan różne ze sobą profesje i to się w życiu przydaje?
Czy to się niezwykle przydaje. Szczerze mówiąc, dzisiejszy rozwój jest najszybszy i najbardziej skuteczny i przynosi najwięcej korzyści na stykach różnych dyscyplin. To interdyscyplinarność jest dzisiaj tym motorem.
Ale przyzna pan, że był taki moment, że mówiło się, że specjalizacja, absolutnie specjalizacja, trzeba być świetnym informatykiem i tylko w tej informatyce siedzieć, albo świetnym menadżerem, jakimś ekonomistą, tudzież świetnym specjalistą, nie wiem, w danym języku. Natomiast teraz się okazuje, że ludzie, którzy troszeczkę są tacy renesansowi, właśnie z pogranicza bardzo różnych dziedzin, humanistycznych, nauk ścisłych, właśnie teraz są najbardziej poszukiwani na rynku pracy.
Potrzeba jednych i drugich, ale specjalista jest w stanie wykonać to, co mu się powie. On jest specjalistą tego. Jeśli mamy wybitnego programistę, to on zaprogramuje dowolny program, ale ktoś mu musi powiedzieć, co ma zrobić. I dlatego potrzeba też ludzi, którzy mają wykształcenie i umiejętności integracyjne, którzy widzą to szerzej. Oni nie muszą sami umieć tego na przykład zakodować w jakimś języku programowania, ale oni muszą znać się na przykład na tyle na biznesie, albo na finansach, albo na logistyce, albo na dowolnych innych dziedzinach. Tu mówię o tym, co jest specjalnością mojej uczelni. Żeby byli w stanie wyobrazić sobie nowy sposób funkcjonowania tej dziedziny, jeśli włoży się do niej zaawansowane technologie, których jeszcze nikt inny do tego nie próbował włożyć.
Pomyślałem sobie od razu o bitcoinach.
No,
bo jest to styk ewidentnie ekonomii,
tak,
z informatyką.
Bitcoin to nie jest tak naprawdę nowa technologia. To jest genialne połączenie istniejących technologii, które były znane wcześniej. No i tutaj ten Satoshi Nakamoto, nie wiemy, czy to jest postać, czy to jest zespół, ale moim skromnym zdaniem to jest raczej postać, pojedynczy człowiek, który to wykorzystał w sposób naprawdę genialny do zbudowania. Ale potem mieliśmy następne kroki, tak jak zrobienie platformy Ethereum, tak, Ethereum, które już służy do inteligentnych kontraktów i do wielu innych zastosowań. Znowu ta sama technologia, ten sam łańcuch bloków, te same zasady i tak dalej, ale zastosowane o wiele szerzej. No a teraz mamy do czynienia ze stosowaniem w wybranych takich dziedzinach. Ja ostatnio uczestniczyłem w takiej konferencji właśnie na temat transportu i logistyki. No i tutaj tego typu rozwiązania są stosowane, w tej chwili są próby zastosowania tego w logistyce i oczekuje się, że to przyniesie kolosalne oszczędności wynikające z tego, że po pierwsze nie będzie dochodziło do tak wielu kradzieży. Na drodze gdzieś pomiędzy jakąś kopalnią, która wydobywa rudę, a łyżeczką do herbaty, którą potem ktoś kupuje w sklepie, jest ogromna liczba pośredników. Ludzie, którzy oferują różne usługi transportowe, logistyczne, księgowe, finansowe i inne. I na tej całej drodze w skali świata dochodzi do bardzo wielu nadużyć. Dlaczego? Dlatego, że to jest rozbite i że jeden nie wie o drugim. A łańcuch bloków kroków zastosowany właśnie, odpowiednio zastosowany do tego, powoduje, że to jest transparentne. Wiadomo, kto za co odpowiada, wiadomo, kto może przejąć następny element tego. Można wrócić i powiedzieć, że w tym miejscu nastąpiło jakieś przekłamanie, oszustwo, pomyłka czy coś innego. To ma też ogromne znaczenie na przykład dla bezpieczeństwa żywności. Jeśli stwierdzimy, że ktoś się źle czuje i że prawda, no, zatruł się jakimś jedzeniem, to jesteśmy w stanie wrócić dzięki takiemu rozwiązaniu do wszystkich pośrednich ogniw, które brały udział w wyprodukowaniu tej żywności. Czy to było w kraju, czy było za granicą, albo w czasie transportu, albo prawda, jakaś lodówka się rozmroziła i dzięki temu mamy coś no, trującego. I tak dalej. Więc to pokazuje tylko przykład właśnie tej interdyscyplinarności. Rozwiązanie wymyślone przez informatyka, zastosowane oryginalnie dla celów finansowych, które może znaleźć zastosowanie w dziesiątkach innych przykładów, na przykład takich, które nam w pierwszej chwili na myśl nie przychodzą, bo kto myśli o łańcuchu bloków, jak miesza herbatę łyżeczką?
No nie, to prawda. Panie profesorze, 90 lat temu tych trzech matematyków z Poznańskiego Uniwersytetu, Henryk Zygarski, Marian Rejewski i Jerzy Różycki, dostali właśnie zlecenie od wojska, żeby zająć się rozszyfrowaniem niemieckiej maszyny Enigma. Z tego co wiemy, Uniwersytet Poznański w tamtym czasie był takim, znaczy uczelnią taką bardzo trochę skostniałą, tradycyjną. O tych nowych rozwiązaniach się za bardzo nie mówiło i dopiero właśnie praca tych trzech matematyków doprowadziła do tego, że o tych teoriach, na których między innymi Enigma jest oparta, nie będę udawał, że wiem o co chodzi, bo nie jestem matematykiem, ale w każdym razie oni użyli tych mechanizmów, tych zupełnie nowych teorii matematycznych do złamania szyfru Enigmy, czyli właśnie to jest to, co pan mówi. No nie można stać w miejscu ciągle i jakby opierać się, że już tak, no, tak samo z fizyką i teorią względności Einsteina, która też była przełomowa w pewnym momencie, gdybyśmy byli przy tej newtonowskiej, no to byśmy do dzisiaj pewnie tak uważali, więc no, trzeba iść ciągle do przodu. No. Tylko, że dzisiejsze czasy są troszkę takie bardziej wymagające czy mniej wymagające, jak pan myśli?
Ja już najpierw wrócę do tego, co pan powiedział na temat Uniwersytetu Poznańskiego ówczesnego. Ja nie powtórzę nazwisk, ale uczestniczyłem w takiej konferencji zorganizowanej w Bramie Poznania jakiś czas temu, której taką główną postacią był Desmond Turing. To jest bratanek Alana Turinga, u którego w końcu prawda, te wyniki złamania Enigmy, to Brytyjczyk, który prawda, zostały wcielone w życie.
Czy stworzył nowoczesną Enigmę, tylko że na podstawie naszej?
Nie. No on doprowadził do tego, że te złamane szyfry miały faktyczne znaczenie militarne. Bo to nie jest tak, że jak się złamie szyfr, to można prawda, ujawnić, my umiemy łamać wasze szyfry. Niemcy natychmiast by to zmienili i użytek z tego byłby żaden. Więc armia brytyjska łamała te szyfry, zbierała te informacje, ale bardzo inteligentnie je wykorzystywała po to, żeby Niemcy się nie połapali, że są prawda, podsłuchiwani i że Brytyjczycy znają ich plany. I pamiętam z tej konferencji właśnie jedno takie zdanie, jak któryś z tych polskich kryptologów powiedział, myśmy zastosowali tylko to, czego nas nauczono na Uniwersytecie Poznańskim. Więc to nie było tak, że to był uniwersytet skostniały, zapomniany i tak dalej. Ja nie powtórzę nazwiska ich profesora, ale to można łatwo szukać i myślę, że w Muzeum Enigmy to się znajdzie. Ale po prostu to była pewna szkoła matematyczna, która doprowadziła do wykształcenia ludzi. I ci trzej matematycy skonfrontowani właśnie z praktycznym problemem, tak? Oni dostali cel. To było takie podejście inżynierskie w pewnym sensie. Tak jak polecimy na Księżyc i teraz zróbcie wszystko, co trzeba, żeby do tego Księżyca dolecieć, tak oni dostali takie zadanie, macie złamać szyfry Enigmy.
To teraz, proszę Państwa, oddamy głos profesorowi Andrzejowi Aleksiewiczowi, nieżyjącemu już byłemu dyrektorowi Instytutu Matematyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagranie z 1984 roku. On wtedy jeszcze był dyrektorem Instytutu. I pytaliśmy go wtedy, jak działa Enigma. To są 3 minuty, proszę Państwa, ale proszę spróbować, bo to jest niesamowity, taki abstrakcyjny być może trochę opis działania Enigmy, ale spokojnie, naprawdę, da się zrozumieć przynajmniej do 2 minuty.
No może ja krótko wyjaśnię, na czym polega idea budowy Enigmy. Więc normalny szyfr polega na tym, że dane litery alfabetu zastępuje się jakimiś innymi umownymi znakami. To mogą być liczby, mogą być litery, mogą być jakieś inne znaki. Odczytać to może ten, który zna sposób tego zaszyfrowania. No ale taki szyfr da się bardzo łatwo złamać. A to metodą taką, że jeżeli wie się, w jakim to jest języku, to na przykład w angielskim litera I, czyli E po naszemu, występuje najczęściej. Tu trzeba popatrzeć, byłby tylko był dostatecznie długi tekst, w drugiej sprawie. Która litera występuje najczęściej, no to będzie E. Ta metoda nazywa się w języku kryptologów literówka. Otóż tajemnica Enigmy polegała, czy pomysł Enigmy polegał na tym, że na każdej pozycji obowiązywał inny szyfr. Na pierwszej pozycji inny, na drugiej i tak dalej. Jak to było technicznie wykonane? Było 5 bębenków obracających się względem siebie i gdy sygnał elektryczny wpadł do jednego poddaną litery, wylatywał pod literą inną. Stąd przylatywał do następnego i znowu się zmieniała. Po 6 takich przemianek wyskakiwała litera ostateczna.
Zaszyfrowana teraz, wielokrotnie tak, wobec
tak,
tego.
Tak, ale jeżeli by ustawienia bębenku by stały, mimo to zawsze byłaby literówka. Wobec tego było dodatkowe urządzenie, że po uderzeniu pierwszej litery pierwszy bębenek przesuwał swoją pozycję o 1/26 kąta pełnego. Wskutek tego już na drugiej pozycji obowiązywał inny szyfr. W jednym bębenku możliwych połączeń jest 26 silnia, to jest liczba 28-cyfrowa, a bębenków było 5, nie można było względem siebie przedstawiać. Możliwie przedstawić coś około 105 tysięcy. Potem były 2 tajemnice kluczy. Na każdy dzień maszyna miała ustawienie z góry bębenków, które było podawane w tabelach centralnie rozsyłane.
Klucz szyfru. Klucz, który musi znać ten, który nadaje szyfr i ten, który odbiera.
On musi nastawić. Jeden tak. I drugi musi nastawić na to samo. Znowu można było wszystko metodą literówki rozwiązać. Wskutek tego były jeszcze klucze depesz, który nie był już centralnie dyktowany, tylko dwaj podający sobie depeszy te klucze sobie ustalali. I teraz trzeba było to rozszyfrować. Tutaj włączono po raz pierwszy matematykę. Wprawdzie to, co się dzieje w maszynie, można zapisać w postaci symboli matematycznych, ale z drugiej strony pewne zewnętrzne wiadomości były też potrzebne. I dzięki temu, że nasi kryptolodzy dostali w właściwym momencie od wywiadu francuskiego zestaw kluczy dziennych na 2 miesiące, to pozwoliło im ułatwić sobie pracę, która zresztą była bardzo trudna, metodami matematycznymi, przy pomocy analizy językowej, przy pomocy wiadomości uzyskanych z zewnątrz, udało się wszystkie 3 tajemnice złamać. Również te tajemnice, które związane z tą 28-cyfrową liczbą.
Profesor Andrzej Aleksiewicz, były dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, to się wydaje wszystko takie dosyć proste, kiedy tak sobie słyszymy, no oczywiście liczba zer, czy liczba miejsc, które tam są po przecinku, to przeraża i to jest oczywiście abstrakcyjne troszeczkę dla zwykłego zjadacza chleba. No ale jak tak technicznie, no to widocznie dało się to zrobić od podszewki, czyli patrząc jak na podstawie tych informacji, które docierały i mając wiedzę matematyczną.
Jak najbardziej. To jest przykład właśnie myślenia abstrakcyjnego i modelowania. Matematyka jest narzędziem do modelowania pewnej rzeczywistości. To może być rzeczywistość fizyczna, tak, gdzie chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób, prawda, powstał wszechświat i tak dalej. A może być to rzeczywistość matematyczna, na przykład w jaki sposób, czy techniczna, w jaki sposób właśnie zaszyfrowano określone wiadomości. W jednym i w drugim przypadku musimy utworzyć pewien model i wtedy rozwiązując ten model jesteśmy w stanie wygenerować z niego poszczególne wystąpienia, poszczególne przypadki, tak, które mają już wtedy znaczenie praktyczne.
No, teraz nie wiem, czy nas młodzież słucha albo jakaś na przykład licealna i powiedzą, no dobra, no ale matematyka matematyką, ale ja nie chcę łamać kodów Enigmy. Do czego matematyka w życiu jest potrzebna? Czy ona tylko wykształca w młodym człowieku pewien sposób logicznego myślenia, który pozostaje do starości, nawet jeżeli nie używamy tej matematyki takiej, licząc zadania po prostu? Jak pan myślisz, ta matematyka jest potrzebna nam?
Matematyka jest moim zdaniem niezbędna, a nie potrzebna. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia z informatyką. I to jest trochę tak, że mamy takie etapy rozwoju ludzkości. Mieliśmy taki etap, gdzie jedyną siłą, prawda, to była siła mięśni ludzkich i ewentualnie zwierząt, tak? I mogliśmy, jeśli ktoś musiał coś zrobić, wymagało energii fizycznej, no to miał dwie możliwości, albo wziąć ludzi, którzy na przykład z łopatami, tak, którzy to zrobili, albo ewentualnie pomagać sobie z zwierzętami, bo nic innego nie było, żadnych maszyn nie było, tak? W momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z rewolucją przemysłową i nagle powstał z jednej strony silnik spalinowy, który najpierw parowy, tak, a potem w przyszłości spalinowy, i który nagle był źródłem energii, więc człowiek przestał być tutaj potrzebny jako ten dawca energii, bo ta maszyna była po prostu od niego prawie zawsze lepsza, tak? Natomiast elektryczność spowodowała upowszechnienie tej energii. No, tu można powiedzieć, i to samo do pewnego stopnia dzieje się w dziedzinie informatyki. Komputery zaczęły, nie powiem, że zaczęły myśleć, bo to na pewno nie są maszyny myślące, ale zaczęły liczyć. I te na podstawie tych obliczeń są w stanie podejmować decyzje, które poprzednio były zarezerwowane tylko dla człowieka.
No, czyli ta matematyka nam coraz mniej jest potrzebna, bo na przykład PIT dotychczas, jeszcze niedawno, trzeba było samemu policzyć. To było dla mnie ogromne wyzwanie. Brałem kalkulator, siadałem, wpisywałem ten roczny zeznanie podatkowe, musiałem obliczać, oczywiście 5 razy się pomyliłem, a teraz po prostu wpisuję w komputerze trzy rubryki, wszystko za mnie samo policzy i za 5 minut mam zeznanie podatkowe gotowe.
Tak.
Mój
jest.
Mózg już nie musi tyle się napracować, co kiedyś.
Panie redaktorze, wręcz przeciwnie. Dlatego, że jeśli ktoś poda fałszywe dane dotyczące pana...
Tak, logowanie to jest zabawa, tak, to prawda.
Pana przychodu, no to zapłaci pan niesprawiedliwie zawyżony podatek, tak, i nawet nie będzie pan o tym wiedział. I ta różnica między tym, który o tym wie i może to skorygować, a tym, który nie wie i tego nie może skorygować, to jest właśnie matematyka. Więc ja też liczę sobie PIT i też korzystam i z tego PIT-u wyliczonego przez
Urząd.
Prawda, Ministerstwo Finansów tak naprawdę. I liczę to sobie za pomocą oprogramowania, które jest dodawane do gazet i tak dalej, ale ono też dobrze liczy. I liczę sobie to w Excelu samodzielnie. I dopiero jak te trzy rzeczy się zgadzają, to wtedy mam zaufanie do tego, że nie płacę podatków za nieuzasadnionych.
Panie profesorze, ale kto tak robi?
No nikt tak nie robi, tylko to pokazuje, do jakiego stopnia ludzie mogą być, ludzie bez tej wiedzy matematycznej i informatycznej, to nie do końca jest to samo. Mogą być manipulowani, tak? Do jakiego stopnia to są ludzie, którzy potem no, nie będą mieli własnej możliwości oceny tego. Przypomina mi się jeden z takich wodzów greckich, który chyba Spartanin, też nie powiem jego nazwiska. No, Sparta była bardzo zmilitaryzowanym miastem, państwem greckim. I nagle tutaj naprzeciwko niego wytoczono katapulty. No i ten wódz powiedział, skończyło się męstwo żołnierza. Dlatego, że ten kamień wystrzelony z katapulty no, trafiał w sposób przypadkowy i mógł zabić najdzielniejszego żołnierza, najbardziej wyćwiczonego w fechtunku i wszystkich rzeczach i tak dalej. Tak, więc to właśnie pokazuje, że w miarę rozwoju cywilizacji to już nie ten, który był najsilniejszy i, prawda, nie wiem, był najwyższy, najcięższy, miał najdłuższe ręce i najlepiej władał mieczem, się zrobił.
Bo przypadek mamy do...
Nie, tylko ten, który decyduje. Potrafił skonstruować katapultę. No,
tak.
On mógł być harlakiem, tak, i tak dalej, ale miał...
Lichego zdrowia.
W głowie, prawda, matematykę może intuicyjną, za pomocą której skonstruował coś, co
dźwignia.
Te przewagi jakieś tego tam osiłka zniwelowały.
Proszę Państwa, dzwonią Państwo, tak sobie rozmawiałem z panem profesorem, a temat jest oczywiście także do Państwa do porozmawiania. 61 865 4654. Panie Andrzeju, dzień dobry. Witam
serdecznie. No witam. Ja tak się przysłuchuję, powiem tylko tyle, że no, przytoczę taką myśl geniusza z Królewca, Immanuela Kanta, no, który powiedział kiedyś tak, że w każdej dziedzinie jest tyle wiedzy, ile jest w niej matematyki, a reszta, no to jest po prostu woda. Innymi słowy, no każdą myśl, moim zdaniem, można wyrazić za pomocą liczb. Tyle tylko, że matematyka, tak jak no, my tacy, no że tak powiem, laicy, bo ja nie jestem matematykiem, choć żałuję, że w średniej szkole się nie przykładałem odpowiednio do tej nauki, innymi słowy jest to tak, że wszystko, co nas otacza do cholery, no to faktycznie jest matematyka, prawda? No bo no wszędzie, no ten złoty podział tego tam Leonardo da Vinci, czy no cokolwiek, prawda?
Panie Andrzeju, ale niech pan powie, czy na przykład instytucje prawnicze można zastąpić matematyką? Bo on chyba jest prawnikiem, dobrze pamiętam.
Tak, tak.
Wyobraża pan sobie coś takiego,
no,
że...
najbardziej, bo na pierwszym roku prawa jest przedmiot, który się nazywa logika. No, logika jest działem matematyki, to jest po prostu...
No, tak.
Pewne sposoby wnioskowania, jest jeden bardziej pewny, jakieś tam wnioskowanie redukcyjne, indukcyjne, no i dedukcyjne, które jest pewne, prawda?
No ale to byśmy nie mieli sądów, tylko byśmy mieli takie sądomaty, gdzie pan wkłada sprawę i wyjeżdża wyrok na podstawie obliczeń matematycznych, a na razie nie ma czegoś takiego.
No generalnie tak, jakby to tak przeanalizować dogłębnie, to ten wyrok jest wynikiem pewnego sposobu rozumowania, czyli no można by to podciągnąć właśnie pod to rozumowanie takie matematyczne. No, są pewne reguły interpretacyjne przepisów prawa i teraz jeżeli mi na przykład ja słyszę w telewizji czy w radiu, że ktoś tam mówi, że można przepis interpretować tak albo inaczej. Nie, nieprawda. To tak samo jak ktoś powiedział, że można sobie powiedzieć, że 2 dodać 2 jest 4, a drugi mówi, no nie, no ale jakby tak się bardziej przyjrzeć, to jest tam 5.
Panie Andrzeju.
No, nie, no są pewne reguły, które trzeba zastosować do interpretacji przepisów i wtedy 2 dodać 2 jest 4.
Im bardziej skomplikowane są przepisy prawa, tym trudniej zastosować w nich matematykę. Panie Andrzeju, bardzo panu dziękuję. Panie profesorze, no ten przykład może z prawem jest taki troszeczkę naciągany i futurystyczny, ale czy myśli pan, że kiedyś dojdzie do czegoś takiego, że na przykład proste sprawy będą matematycznie obliczane, po prostu?
Znaczy, proste sprawy to nie jest problem, czy to jest sędzia, czy to jest komputer. Prosta sprawa, taka jednoznaczna. Jeśli ktoś przekroczył prędkość, no to przekroczył prędkość, tak? I na tym się sprawa kończy tutaj w tym miejscu. Chyba, że dopuszczamy właśnie interpretację prawa i bierzemy pod uwagę wyjątki, na przykład, że ktoś wiózł chorego do szpitala albo wiózł ciężarną żonę, która zaczęła rodzić i wtedy można powiedzieć, przekroczenie było uzasadnione. Chociaż w prawie formalnie nie jest napisane,
nie tego,
człowiek,
tak,
który wiezie ciężarną żonę, ma prawo przekraczać i nie traci punktów i tak dalej, więc to już zależy od pewnej kultury prawnej, która jest w tym miejscu.
Wtedy może to wygra.
Więc prawo to jest skomplikowana dziedzina, ponieważ to jest dziedzina społeczna. Czy można by to wszystko oprogramować i ten? Można by.
Panie profesorze, to jeszcze, to trudniejszą rzucę tutaj bombę. A sztuki plastyczne? No oczywiście, komputerowo też można stworzyć obraz, to nie jest żaden problem, zresztą powstają takie dzieła, ale czy ludzką myśl, uczucia, wrażenia, czy to też można matematycznie próbować wyrażać?
Próbować można, próbować nikt nikomu nie zabroni, ale to jest trochę inaczej. inaczej, jeśli chodzi o... Bo tutaj trochę rozumiem, że nawiązuje pan do sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja, proszę państwa, to jest matematyczna metoda oparta na probabilistyce, tak? Czyli na tym, czego, prawda, tutaj nie matematycy uczą się najmniej chętnie, jeśli tak mogę powiedzieć. Bo to jest trudne i to nie jest intuicyjne. Tak? Jeśli my tutaj się uczymy, prawda, o prawach Newtona, to to jest intuicyjne. Każdy może sobie rzucić jabłko i zobaczyć, że go uderzy w głowę. Tak? Natomiast probabilistyka jest nieintuicyjna. To jest właśnie jedną z tych rzeczy, które są właśnie uchwytne matematycznie, ale one takiej reprezentacji fizycznej, bezpośredniej, która by do nas docierała, nie niosą. I teraz przewaga umysłu ludzkiego to polega paradoksalnie na tym, że mózg się myli, że mózg nie jest doskonały, a te pomyłki są twórczością. Mm-hmm. Te pomyłki są motorem twórczości, wychodzenia, powiem schemat. Komputer nigdy się nie myli. I sztuczna inteligencja nigdy się nie myli. To są określone wzory matematyczne i te wzory matematyczne muszą być spełnione.
Dlatego nigdy nie zastąpi człowieka? Komputer?
Dlatego nigdy nie zastąpi człowieka, przynajmniej w tych funkcjach.
A nie można zaprogramować pomyłek?
To prowadziłoby do pewnego systemu samomodyfikującego się, ale komputer sam sobie nie stawia celów. My sobie stawiamy cele jako ludzie, tak? My wiemy, w danym momencie do czegoś dążymy, tak? Te dążenia mogą być uzasadnione, nieuzasadnione, spotykać się ze społeczną aprobatą lub sprzeciwem i tak dalej, ale my robimy to w sposób celowy. Maszyna nie ma takich celów, nie? Które by sobie mogła postawić. Maszynie stawia się cel, ma wyliczyć największe prawdopodobieństwo czegoś i to coś to są gigadane, tak, których ludzki umysł nie ogarnia i na tej podstawie to liczy.
618-654-654. Dzwonią państwo, ale dzisiaj chyba mamy zdecydowanie za mało czasu na audycję. Panie Rafale, co miał pan z matematyki? Jestem bardzo ciekawy. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry. No tak publicznie przyciszę radio, żeby głowy wam nie urwało. Tak, witam pana profesora, witam serdecznie, kłaniam się. Tak, 15 stopni na dworze. Tak, ale powiem szczerze, ja z matematyki, no, przeciętny byłem, o tak.
I co, teraz żałuje pan?
No, może trochę tak, bo jednak ta matematyka, tak jak pan profesor mówił, no to się do wszystkiego praktycznie przydaje. No, trzeba umieć tam policzyć tego i tak dalej. No wydaje mi się, że po prostu no ta matematyka, no jest, kurczę, no niezbędna w życiu.
A w sklepie pan sprawdza na przykład, czy dobrze jest policzone, no bo wydruk i tak dalej?
Tak, no to jasne, no trzeba policzyć. I tak jeszcze na to liczę, że może kiedyś szóstkę w Totolotka wygram, ale to jest duży problem.
Rachunek prawdopodobieństwa wskazuje, że nie.
Tak. A jeszcze chciałem się zapytać pana profesora, bo tak 20 po 12 się włączyłem, może do audycji było może powiedziane, w którym miejscu, gdzie to Muzeum Enigmy powstanie, na Uniwersytecie, czy na Akademii Ekonomicznej, czy w ogóle?
Nie, w budynku dawnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Kolegium Historikum później tam było.
Tak, potem było Kolegium Historikum Uniwersytetu. Instytutu Adama Mickiewicza. To jest na rogu Kościuszki i Świętego Marcina. Zupełnie naprzeciwko zamku, także na Świętym Marcinie stoi pomnik naszych trzech kryptologów, a po drugiej stronie ulicy Kościuszki jest wejście do tego muzeum. I to jest piękna idea, że w tym miejscu to jest.
Już jest otwarte, czy nie?
Tak, dzisiaj jest otwarcie. Panie Rafale, od jutra można zwiedzać. Polecam, tam można także bilet na miejscu kupić. Proszę się zainteresować. Dziękuję bardzo.
Myślę,
panie profesorze, czy to nie jest trochę jednak zemsta, że w budynku PZPR-u KW właśnie coś takiego powstało?
Nie. PZPR i KW to jest epizod, tak? Natomiast tak. Prawda jest taka, że tych odkryć tam dokonano.
Tak.
W piwnicach tego budynku dokonano tych odkryć, bo ten budynek przed KW PZPR to należał do uniwersytetu, przed wojną należał do uniwersytetu, także to jest symboliczne miejsce.
I pani Teresa, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja bym chciała tylko powiedzieć jedną rzecz, jak słucham panów, bardzo fajnie, że to muzeum powstaje, ale dzisiaj chyba młodzież nie potrafi liczyć. Ja pamiętam mojego ojca świętej pamięci, on w sklepie potrafił całą listę artykułów policzyć ręcznie z paragonu. Ja tego nie potrafię zrobić. Dzisiaj kalkulatory, komputery i nie ma tego liczenia. Jestem ciekawa, jak studenci, jak przychodzą na Wydział Matematyki, czy oni potrafią liczyć, czy oni tylko bazują na komputerach.
Pani Teresa, jest bardzo ważny problem, który pani poruszyła. Odpowiem pani na to, za chwilę pewnie pan profesor także się do tego ustosunkuje. Mamy jeszcze jedną ciekawą rozmowę, bo dziś poznańskie uczelnie zapraszają na Noc Naukowców. Jest ona skierowana głównie właśnie do uczniów szkół średnich, by zapoznać ich z tym, czym się te uczelnie zajmują, potem ewentualnie wybrać taką uczelnię. Doktor Adam Buczek z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, rozmawiałem z nim właśnie na temat studentów, którzy przychodzą, ich znajomości matematyki i pokonywania trudnych problemów. No i właśnie, panie doktorze, jakie jest dzisiaj zainteresowanie fizyką i matematyką, bo przecież to są te takie nielubiane przedmioty.
Oczywiście każda pozaszkolna, między innymi działalność, interesowanie się naukami ścisłymi daje efekty u młodych ludzi i można się tymi naukami interesować wręcz od dzieciństwa. Jest mnóstwo wspaniałych doświadczeń, książek w internecie, eksperymentów, także akcje te, jakie podejmujemy, między innymi Noc Naukowców, to są okazje, żeby młodzi ludzie się oswajali w cudzysłowie z tymi naukami ścisłymi, zainteresowali się nimi, chwycili w cudzysłowie tego bakcyla, prawda, nauki. Natomiast wiem, że mimo to wiele osób obawia się nauk ścisłych, matematyki, fizyki i tak dalej. Natomiast powiem, że my na Politechnice Poznańskiej mamy teraz już od jakiegoś czasu, ale także w tym roku wdrażane systemy zajęć wyrównawczych z matematyki, z fizyki, na które studenci mogą uczęszczać i uzupełnić swoją wiedzę, jak sama nazwa mówi, wyrównać swoje możliwości i szanse w stosunku do innych, którzy może czasami w szkole średniej no, mieli lepiej poprowadzone te dziedziny.
No ale czy młodzi ludzie, którzy przychodzą na Politechnikę, są dobrze przygotowani do liczenia i pokonywania trudnych zagadnień matematycznych? No nie wszystko można przecież zastąpić doświadczeniem. Przez pewne etapy w matematyce trzeba po prostu przejść.
Znaczy wiadomo, że czasy się zmieniają, zatem i młodzież się zmienia i bardzo dobrze, bo trzeba się dostosowywać. Natomiast ja tu nie chciałbym porównywać, bo wiadomo, ja jeszcze główną część mojej edukacji, to znaczy szkołę średnią, kończyłem w cudzysłowie w starych czasach. Kończyłem w 92 maturą, także większość jeszcze była w czasach, kiedy obowiązywały troszeczkę starsze reguły i programy nauczania. Później to zaczęło ewoluować, dostosowywać się do standardów zachodnich i bardzo dobrze. Także no, staram się kształcić, przynajmniej my na Politechnice Poznańskiej, na miarę swoich czasów, kształcić w sposób nowoczesny, tak aby absolwent, inżynier, potem magister był przygotowany do życia we współczesnym środowisku przemysłowym przede wszystkim, bo przecież to jest uczelnia techniczna. Także programy nauczania siłą rzeczy muszą się zmieniać i trudno porównywać. Oczywiście jeśli mamy do czynienia ze szkołą zasadniczą czy technikum, tam będzie dużo praktyki. Natomiast inżynier i magister musi poznać podbudowę teoretyczną, bo on musi umieć rozwiązywać bardziej zaawansowane problemy. Także siłą rzeczy wyższa uczelnia to jest zawsze spora porcja teorii. Ale oczywiście jest praktyka, są ćwiczenia laboratoryjne, są ćwiczenia i rachunkowe, i praktyki, także ten aspekt praktyczny też jest uwypuklony, zwłaszcza tutaj na uczelni technicznej.
Doktor Adam Buczek, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Panie profesorze, a dla pana z Politechniki matematyka była najtrudniejszym przedmiotem, zwłaszcza na pierwszym roku?
Nie powiedziałbym. Ja bardzo lubiłem zawsze matematykę, ale chciałem taką bardziej ogólną opinię wygłosić. Mianowicie matematyka daje przewagę. Jeśli naprzeciwko siebie staną w sądzie prawnik, który zna matematykę i prawnik, który nie zna matematyki, to prawie na pewno wygra ten pierwszy. Jeśli w sklepie będzie ktoś, kto będzie miał menadżer, który ma zarządzać sklepem i będzie jeden menadżer, który zna matematykę, a drugi, który nie zna matematyki, to na pewno większy zysk uzyska ten pierwszy. Także te umiejętności miękkie, komunikatywność, sympatia, jaką można zyskać i tak dalej, są dosyć powierzchowne. Na końcu zawsze wygrywa matematyka i twarde, logiczne rzeczy, które z tego wynikają. Także ja na przykład bardzo ubolewam nad tym, że duża część młodzieży ma bardzo powierzchowne kształcenie tutaj matematyczne, że są profile humanistyczne i inne, prawda, w których tej matematyki jest bardzo mało. Ja jednak bym stawiał na matematykę niezależnie od tego, kim kto ma być w życiu, żeby tym młodym ludziom nie odbierać szansy na sukces.
Panie profesorze, to jest kwestia matury także. Kiedyś matura z matematyki wyglądała inaczej jak teraz.
No ale z testem. Na szczęście przywrócono matematykę na maturze, bo był taki okres, prawda,
który... W latach 90. to było.
Tak, gdzie, prawda, no matematyka jest trudna, dzieci matematyki nie lubią, to nie będziemy ich pytać z tej matematyki. No jak nie lubią, to się nie będą uczyć tego, tak? To jest pogrążanie całego pokolenia, prawda, odbieranie im szans. A te o te szanse trzeba dzisiaj walczyć na arenie międzynarodowej, a nie tylko wewnętrznej. Więc po prostu... Bardzo zachęcam. Jeśli Państwo, którzy nas słuchacie, macie dzieci, to się przyłóżcie do tego, żeby się uczyły matematyki. Pokażcie im piękno tej dyscypliny, bo to nie jest katorga i tak dalej, tylko to jest po prostu no, niesamowita możliwość poznawania świata za pomocą matematyki.
I to nie tylko chodzi o to, że kiedy mamy kupić farbę do pomalowania mieszkania, to jesteśmy w stanie obliczyć, ile tej farby mniej więcej potrzeba. Ale to jest też to, o czym pan mówił, taki rodzaj intuicji, który w człowieku jest, kiedy widzimy, że coś jest nie tak, bo nawet na oko widać, że rachunkowo coś się po prostu nie zgadza, ilościowo na przykład ktoś nas oszukuje. Takie podejście trochę bardziej sceptyczne matematyka w człowieku wzbudza, prawda? Tak trochę trzeba bardziej racjonalnie podchodzić do...
No zdecydowanie. No i obliczenie, ile farby potrzebujemy, to jest, powiedziałbym, dosyć proste zadanie, tak? Ale no, na
nie
przykład,
dla każdego,
czy
pana.
Ministerstwo Finansów dobrze wyliczyło nasz PIT, to jest zadanie o wiele bardziej skomplikowane.
Od PIT-a zaczęliśmy, na PIT-ie prawie, że kończymy. Ja pamiętam tylko moją świetną nauczycielkę z szkoły średniej z matematyki, która miała taki system doskonały, żebyśmy przypadkiem nie zapominali przygotować jakiegoś referatu, bo zawsze ktoś robił to, pisywała ołówkową jedynkę do dziennika. Potem oczywiście zmazywała, kiedy oczywiście nie zapomnieliśmy tego zrobić, ale to też był właśnie taki bardzo fajna rzecz z matematyki, którą pamiętam. No i niestety to jest to, panie profesorze, z matematyką trzeba trochę posiedzieć. Nie da się potraktować matematyki po macoszemu, że po prostu chwila i się nauczy samo. No, tak się nie da.
Ale to siedzenie jest fascynujące, tak? Bo to nagle człowiek...
Muszę to mojej córce powiedzieć właśnie, tylko
jak
wiem jak.
Jak najbardziej. To jest pokazywanie, że jest to droga do nieprawdopodobnie głębszego zrozumienia niż tylko takie przyglądanie się temu, co nas otacza. To nagle dzięki matematyce możemy wniknąć do wnętrza tego, czego oczami nigdy nie zobaczymy. Na tym polega piękno matematyki.
Proszę Państwa, dobrnęliśmy do końca, już prawie godzina 13, za 2 minuty dokładnie. W naszym studiu profesor Wojciech Celary z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, absolwent informatyki na Politechnice Poznańskiej. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu za uwagę. Audycja w środku dnia. Przypominam Państwu Muzeum Enigmy, Centrum Szyfrów Enigma od dzisiaj w Poznaniu. Będzie już można sobie wejść, zwiedzić. Wcześniej najlepiej sprawdzić w internecie, kiedy jest otwarte i jak można kupić bilet, bo to wszystko tam jest napisane. Dziękuję Państwu bardzo. Życzę spokojnego, udanego weekendu. Do usłyszenia.